rząd Niemiec ogłosił pierwszą w historii narodową strategię bezpieczeństwa. W Polsce na razie na ten temat cisza. Dziś porozmawiamy z ekspertem, który jako pierwszy w Polsce podjął się rzetelnej analizy tego dokumentu. Jakie wnioski dla Polski płyną z tej analizy? Naszym gościem będzie dr Tomasz Pawłuszko. Od kilku dni w polskiej debacie publicznej dominuje temat imigrantów. Zarówno Platforma, jak i PiS prześcigają się w antyimigranckich deklaracjach. A prawda jest taka, że rząd PiS-u wydał rekordowe ilości pozwoleń, czy to na pobyt, czy na pracę, dla obywateli krajów islamskich, a posłowie Platformy Obywatelskiej urządzali wyścigi ze Strażą Graniczną, by dostarczyć reklamówkę z jedzonkiem dla nielegalnych imigrantów szturmujących naszą wschodnią granicę. Kto lepiej ochroni Polskę przed imigrantami? Kaczyński czy Tusk? A może żaden z nich? Na to pytanie możecie odpowiedzieć w naszej dzisiejszej sondzie na mediach społecznościowych. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chycki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Sobieskiego. Witamy, panie doktorze.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. W pierwszej części programu porozmawiamy z panem doktorem właśnie o tej niemieckiej strategii narodowej bezpieczeństwa, a w drugiej o temacie imigrantów grzanym w ostatnim czasie przez polityków w Polsce, bo to nawet nie media. Panie doktorze, pan jako jedyny, tak jakśmy rozmawiali chyba, naukowiec w Polsce zajął się w taki sposób rzetelny, przedstawił pan taką recenzję, taką jak to się robi do prac naukowych, tak? Odnośnie tej narodowej strategii Niemiec. Jest ona dostępna, w sensie ta pana recenzja, na pana blogu. Tam możemy przeczytać, że jest to pierwsza w historii taka narodowa strategia. Wcześniej Niemcy publikowały takie białe księgi, tak? Tam 94 rok, 2006-2016. Mnie najbardziej zaciekawiło takie zdanie, oczywiście zanim będziemy rozmawiać o konkretach tej strategii, ale pan tam napisał tak: w Warszawie zapadło milczenie, kilkoro dziennikarzy i analityków wspomniało o nowej strategii naszego sąsiada na Twitterze. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych nie opublikował żadnej analizy, Ośrodek Studiów Wschodnich zamieścił krótki komentarz z błędami, a Instytut Zachodni ograniczył się do niedługiej wzmianki. Podobnie postąpiły dobrze poinformowane zazwyczaj portale, takie jak Rzeczpospolita czy Defense24, które oparły się na depeszy PAP-u. Dlaczego tak się stało? Czy nikomu jest, przecież to nie jest nawet tylko po niemiecku, jest angielskie tłumaczenie, angielska wersja tej strategii. Dlaczego nikomu się nie chciało tym zająć?
Przyznam szczerze, że nie wiem do końca, więc to, co powiem, to będzie taki rodzaj domysłu. Ja tą analizę opublikowałem też w serwisie Instytutu Sobieskiego, gdzie ona jest bardziej dostępna dla mediów, ale rzeczywiście zanim ją przygotowałem, bo zamierzałem ją już napisać dzień po ogłoszeniu tej strategii, ale po prostu nie miałem czasu z przyczyn zawodowych, ale przyglądałem się tematowi i kiedy już siadłem do pisania, okazuje się, że przez 2,5 tygodnie nikt na ten temat niczego nie napisał poza krótką depeszą, która mieści się na pół strony. Także to jest dziwne, ale obserwuję rzeczywiście pewien spadek zainteresowania naszym głównym sąsiadem i partnerem biznesowym, gdzie choćby z przyczyn gospodarczych, bo to jest 200 miliardów obrotu, warto byłoby wiedzieć, o co chodzi sąsiadowi, prawda? Bo wiemy, że oczywiście nasz rząd uwielbia tematy ideologiczne, reparacje, Auschwitz, oczywiście Donald Tusk für Deutschland i tak dalej. Tak więc mamy bardzo spłyconą i zwulgaryzowaną tą debatę, a jeśli ukazują się naprawdę poważne dokumenty strategiczne po raz pierwszy w historii, to my to przemilczamy. Więc jest to dziwne. Może po prostu analitycy czy dziennikarze stwierdzili, że nie zainteresuje taka analiza naszego rządu. Być może mieli rację. Natomiast nie zmienia to faktu, że Niemcy są głównym krajem europejskim, główną gospodarką, naszym sąsiadem i właśnie rozlokowują brygadę na Litwie. Także są też sojusznikiem w ramach NATO. Warto śledzić, co oni myślą na temat bezpieczeństwa, bo też i nasze bezpieczeństwo też jest w jakiś sposób związane z tym krajem, nie tylko gospodarcze.
Tam ta strategia, tak jak pani opisuje, ona nazywa się, mówi taki, używa słowa punkt zwrotny. Pana taki artykuł jest dosyć długi, tam się rozbiera to na różne czynniki, ale jakby pan tak w skrócie przedstawił, dlaczego, co Niemcy chcą zmienić, że nazywają to punktem zwrotnym, tą nową swoją strategię?
No tak, ta analiza ma 4 strony, więc trochę dłużej niż standardowy artykuł prasowy. Zeitenwende, czyli właśnie ten punkt zwrotny, to jest to, co kanclerz, to jest tytuł tak naprawdę, takie hasło przewodnie wystąpienia kanclerza Scholza z 27 lutego 2022 roku, 3 dni po ataku Rosji na Ukrainę. Ja myślę, że Niemcy zdały sobie sprawę, że to jest koniec patrzenia na bezpieczeństwo tylko przez pryzmat gospodarki i że trzeba zająć wyraźniejsze stanowisko w kwestiach militarnych, czego do tej pory Niemcy raczej unikały z uwagi na trudne dziedzictwo historyczne, na poczucie winy i wolano, Niemcy woleli no, wykorzystywać po prostu pieniądze, dyplomację biznesową po to, żeby tworzyć rozwiązania ważne dla bezpieczeństwa. I teraz doszło do zmian, czyli tak, przewartościowanie znaczenia bezpieczeństwa dla Niemiec, przewartościowanie polityki wobec Rosji, przewartościowanie też pewnej doktryny państwowej, gdzie liczono, że Rosja jednak jakoś się nawróci na współpracę z Zachodem. Wiemy już, że to się nie wydarzyło i nie wydarzy, tak więc Niemcy zostały zmuszone do radykalnego zwrotu, ale ten zwrot jest trochę jak góra lodowa, on jest, będzie bardzo duży, ale bardzo powolny, więc warto to obserwować, dlatego napisałem też tą analizę.
Tutaj właśnie to mniej więcej, co pan powiedział, ciekawe tam jest zdanie w pańskiej analizie. Parasol atomowy Armii Amerykańskiej, siła militarna NATO oraz korzyści płynące z Unii powodowały, że niemieckie elity bardziej skupiały się na niemilitarnych aspektach bezpieczeństwa. Podejście Niemiec do bezpieczeństwa określało niekiedy mianem Zivilmacht, tak? Mocarstwo cywilne. Ta era powoli odchodzi w przeszłość. Niemcy zostały zmuszone do większej asertywności. Jakie konkrety, no bo z tego, co ja czytałem ten pański artykuł, no to tam z takich konkretów, no to jest, no właśnie zmiana o Rosji, to może jeszcze za chwilę. No i co? I 2% PKB na armię, tak? Tak jak w NATO. I plus jeszcze fundusz dodatkowy na zbrojenia, tak? O wartości 100 miliardów euro. Czy coś jeszcze tam możemy w tej analizie, no bo tam to jest kilkadziesiąt stron dobrych, tak jak pan pisał, tam jest dużo, możemy też pokazać, tam jest dużo i obrazków, i artykułów tych takich wstępnych niemieckich polityków. Czy tam jeszcze jakieś są konkrety zamieszczone większe, czy to na razie są takie tylko ramowe gdzieś tam plany, decyzje?
Tych konkretów jest tam kilkadziesiąt, one nie wszystkie dotyczą Bundeswehry. Bundeswehra potrzebuje odbudowy i doinwestowania zdecydowanie. Niemcy od kilku lat próbują zwiększyć rozmiary Bundeswehry, to się nie udaje. Bo pamiętajmy, 20 lat temu niemiecka armia liczyła 250 tysięcy żołnierzy ponad. Potem obniżono to do około 170, po czym stwierdzono, że no jednak trzeba te 200 tysięcy mieć. I starają się uzupełnić kadrowo formację Bundeswehry, ale jest to utrudnione. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są oczywiście zmiany w uzbrojeniu. Większa rola zarządzania kryzysowego, zapobiegania konfliktom. Tam jest bardzo dużo takich miękkich narzędzi, procesów pokojowych, inwestycji w konkretne agencje Unii Europejskiej. Tych postulatów jest tam bardzo dużo, nie mam jak tego wymienić, ale każdy z państwa może na to zerknąć. Także jest tego bardzo dużo. I jest to podane w taki sposób, że to wygląda jak program polityczny, czyli to jest po prostu do zrealizowania. Jeśli Niemcy zrealizują tą strategię, to znaczy, że no wracają do roli głównego gracza, takiego security providera w Europie Wschodniej. Tym pierwszym ruchem, wydaje się, byłoby rozmieszczenie całej brygady niemieckiej na Litwie, ale no, z obecnych rozmów wynika, że Litwini musieliby po prostu wybudować koszary, bo nie mają gdzie przechować tylu żołnierzy zagranicznych. Tak więc jest to pewien krok i tych kroków będzie trochę. Po prostu zależnie od terenu czy miejsca przygotowania danego tematu, one będą powoli i być może bez rozgłosu raczej przedsiębrane. Także będzie to dosyć ciekawy proces, bo pamiętajmy, niemieckie elity myślą trochę inaczej niż nasze. Oni po prostu mają plan, który nie jest deklaracją zazwyczaj, który coś oznacza. Nawet jeśli te działania będą spóźnione, jeśli były nieprzygotowane, to na pewno one będą prowadzone i będą sojusznicy o tym informowani. To, co jest zaskakujące, to jest redukcja liczby, i to ja nazwałem tą asertywnością, o czym pan redaktor wspomniał, ta redukcja liczby sojuszników wspomnianych w tym dokumencie strategicznym. Wcześniej była Wielka Brytania, Polska pięciokrotnie, Holandia trzykrotnie, teraz nie ma Polski ani razu, Holandii również, Francja wielokrotnie, natomiast Włochy i Hiszpania również nie, ponieważ tam również się pojawił populizm, taki bardziej prawicowy, któremu z chadecją niemiecką nie po drodze, no i zostają państwa G7, tak, które są w tej chwili głównym punktem odniesienia dla Niemiec. I wydaje się, że to jest uczciwe, tak, bo to są główni partnerzy w tematyce bezpieczeństwa, podczas gdy Polska i Holandia są ważnymi partnerami, ale jednak w tej sferze gospodarczej. A jak wspomniałem, ta sfera gospodarcza będzie teraz na dalszym planie.
No właśnie, to rola Polski i wnioski dla Polski to jeszcze za chwilę, ale to jest ważne, co pan doktor powiedział, że tam teraz nie ma Polski w ogóle w tym dokumencie. Ja jeszcze, mi się spodobał taki fragment, który pan porównał to z polskimi dokumentami, bo pan przed chwilą powiedział też, że to wygląda jak program polityczny, no i Niemcy, jak wiemy, oni lubią zaplanować i to realizować, że później rządy się mogą zmieniać, ale gdzieś tam pewne te idee są przez nich realizowane. Pan doktor pisze tak. Warto wspomnieć, że pod względem struktury dokument przypomina trochę polską strategię bezpieczeństwa narodowego z 2014 roku. Jednak jest o wiele bardziej konkretniejszy w treści. Podczas gdy ówczesna polska strategia miała raczej bezosobowy charakter, pełno niezobowiązujących sformułowań takich jak trzeba zrobić, należy zbadać, są zagrożenia, polski przemysł powinien, to o tyle w omawianej tej niemieckiej strategii są liczne konkretne zobowiązania. Rząd federalny zrobi, rząd federalny dąży do uchwalenia, rząd federalny zaproponuje. Czy to rzeczywiście tak jest, że Polacy wtedy, w 2014 roku, napisali sobie dokument i gdzieś tam on sobie tam gdzieś leży w szafie i niewiele z niego wynika, a Niemcy jak opublikowali tą strategię, to ona będzie realizowana, czy to może tak nie było i czy może rzeczywiście my też się nie mamy czego wstydzić, no skoro myśmy już ile, 10 lat temu prawie będzie, tak, podobny dokument stworzyli.
I tak, i nie. To znaczy ta strategia nasza z 2013 roku była bardzo dobrze przygotowana, bo tam była i Biała Księga opublikowana, i strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa, czyli setki dokumentów, które należy przyjąć. To było w roku 2013, czyli jeszcze przed samą publikacją strategii bezpieczeństwa narodowego. Dlatego władze polskie nie były skore, żeby w samym tym dokumencie doktrynalnym wrzucać jakieś konkrety. I rzeczywiście ten dokument wydaje się mdły z perspektywy czasu, ale i tak jest lepszy od tego gniota, który mamy teraz, uchwalonego w roku 2020, bez przeglądu strategicznego, bez Białej Księgi, bez konsultacji z ekspertami, z wojskiem i tak dalej. Napisany po prostu dokument ogłoszony, podpisany przez prezydenta. No treść państwo mogą również sobie to sprawdzić bardzo łatwo. Wolałem już po prostu tego nie komentować, bo to pod względem struktury jest całkowicie inny dokument niż te wcześniejsze. Inny też niż dokument niemiecki, więc nie było czego porównywać. Ale jakość tego, co mamy teraz, jest gorsza niż tego, co mieliśmy wcześniej w roku 2014. Także u nas raczej regres. Zawieszono większość procesów takich decyzyjno-doradczych. Część dokumentów, no okej, okay, była opublikowana strategiczny przegląd obronny, ale to też 6 lat temu. Także w tej chwili mamy ogromny zastój. I ostatnim dokumentem to był program modernizacji technicznej Sił Zbrojnych z roku 2021, ale i tak minister Błaszczak realizuje co chce i jak chce.
Czyli z tego, że rzeczywiście to... po wojnie już mamy rok ponad wojny, tak? Półtora niedługo i nie mamy żadnego nowego dokumentu takiego, tak? Takiego przeglądowego w Polsce.
No, nowego nie, ale przydałaby się jakaś aktualizacja, jakieś prace na ten temat, bo wnioski z wojny, czy z jej przebiegu, czy z adaptacji NATO do zagrożenia na pewno są bardzo rozległe. I ja wierzę, że gdzieś tam w MON-ie, czy w kancelarii prezydenta, w BBN-ie ktoś się tym zajmuje. Natomiast do opinii publicznej raczej to nie wycieka. Tak? Mieliśmy dyskusję teraz taką dosyć groteskową na temat rakiet nuklearnych dla Polski, a wszyscy przecież sojusznicy w Europie wiedzą, że my ruską rakietę szukaliśmy pół roku, a i ponoć leżą jeszcze inne ruskie rakiety, których nie znaleźliśmy, więc takiemu państwu się rakiet nuklearnych nie daje po prostu. Więc ta cała myśl strategiczna, a w zasadzie jej regres, wiąże się też po prostu z wyrzuceniem tysięcy, kilkudziesięciu generałów, prawie tysiąca pułkowników i ignorowaniem opinii też publicznej w różnych sferach. Także oczywiście mają miejsce różne wydarzenia, Defense Day, jakieś targi w Kielcach zbrojeniowe, ale wpływ tych wydarzeń na decydentów jest bardzo ograniczony. Znaczy ta myśl strategiczna, która jest teraz, jak to dobrze ujął chyba profesor Rydlewski w tej książce, która to była... O, to jest ta książka Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny na wschodzie. Tu jest między innymi tekst profesora Rydlewskiego, że właśnie polskie dokumenty strategiczne służą głównie jako deklaracje. Potrafimy sobie przyjąć ustawę, do której trzeba przyjąć 500 rozporządzeń. Nie wiadomo, kiedy one będą przyjęte, ale jest wielka radość w mediach, że mamy ustawę, prawda? Więc to proces decyzyjny jest długi, żmudny, nudny, wymaga setek głosów, opinii, docierania. To nie są rzeczy, które się uchwala w nocy, po tygodniu prac. Także ja rozumiem pośpiech związany z wojną, ale no, po prostu wychodzą pewne rzeczy, brak przygotowania pewnych rzeczy. Dobrze, że przynajmniej zakupy zbrojeniowe jakieś są robione, ale tu też ten sam problem, nie konsultowane z nikim, nie wiadomo w jaki sposób finansowane, tak, ostatnio te wiadomości z Korei, że Polska wzięła kredyt na czołgi, o czym nie wiedzieliśmy, prawda, także bardzo dużo takich rzeczy, które no jednak powinna opinia publiczna wiedzieć. W Niemczech to jest dosyć przejrzyste, jeśli chodzi o tego typu dokumenty.
No, ale można polemicznie z kolei stwierdzić, że no okej, może nie mamy tych dokumentów, tak, czy takich planów, no ale jednak chyba polska armia jest w lepszym stanie niż Bundeswehra, no i Polska się lepiej zachowała wobec wojny na Ukrainie niż Niemcy. Czy to, dlaczego tak się stało, można by powiedzieć, skoro nie ma takich planów, czy może nie są one konieczne? Jakby pan doktor odpowiedział na taki argument?
Wydaje mi się, że polityka Niemiec i Polski w kwestii ukraińskiej na początku wojny była bardzo podobna. Czyli i my, i oni importowaliśmy ropę rosyjską na potęgę. Zresztą my to robimy nadal. Ukraińskich uchodźców przyjęli zarówno Polacy, jak i Niemcy, chociaż rzeczywiście Polacy dużo więcej. Więc reakcja społeczeństwa, czy reakcja regionów, miast partnerskich była wzorowa, obserwowana na całym świecie. Natomiast nasz rząd zwlekał tak naprawdę. Także to, myślę, że ten temat będzie musiał być szerzej zbadany. Dlaczego w taki sposób rząd się zachował? Aczkolwiek deklaratywnie Z to kolei na przykład dobrze po paru dniach.
No, Polska no nie budowała Nord Streamu z Rosjanami, tak? Nie budowaliśmy Nord Streamu, Polska nie instalowała swoich urządzeń w niemieckich czołgach. No, tegośmy nie robili, a Niemcy jednak Rosji pomagali, tak? I przez to Ukraińcy teraz płacą między innymi, tak, że Niemcy z tą Rosją współpracowały. I tu moje pytanie właśnie, bo pan doktor o tym wspomina, że pan pisze tak, warto wspomnieć, że jeszcze w 2006 roku Biała Księga niemiecka określała Rosję jako partnera, 10 lat później w 16 jako tą zasadę, jako dialog i odstraszanie mieli z nimi prowadzić. No a teraz w 2023 Rosja została wprost określona jako największe zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w całym regionie euroatlantyckim. I tu moje pytanie, no bo powiedział pan, że to będzie powolny zwrot jak góry lodowej. Chodzi mi o to, że wiemy dobrze, jakie Rosjanie mają wpływy w Niemczech, jak tam płacili politykom, tak, zatrudniani w Gazpromie, biznesy, tak, cały przemysł też był mocno zaangażowany w Rosję, także ten militarny. No i teraz czy taka strategia ma szansę jakoś to odwrócić? Czy to jest tak, że za tą strategią idą, nie wiem, polityczne decyzje i rzeczywiście jakaś jest szansa? Czy no, walka z rosyjskimi pieniędzmi, z rosyjskimi wpływami w Niemczech jest raczej na straconej pozycji i taka strategia nie bardzo może coś zmienić?
Ja myślę, że prace nad strategią trwały tak długo, również dlatego, że nie tylko chodzi o problemy w koalicji, ale też dlatego, że szukano jakiegoś wariantu B, czyli co zamiast Rosji. Bo wiemy, że Rosja jest stracona na parę lat, przynajmniej w tej chwili, więc co zamiast Rosji? To jest główne zmartwienie w tej chwili niemieckich decydentów. Co do win, kto importował więcej ropy, czy my, czy Niemcy i które państwo jest bardziej spenetrowane, to przyznam szczerze, że no nie wiem. Nie wiem, czy Polska, czy Niemcy są bardziej spenetrowane w tej chwili przez Rosję. Jeśli spojrzymy na inwestycje, struktury, co się dzieje z Orlenem, Lotosem i tak dalej, no tutaj myślę, że komisja śledcza jakaś by się przydała, bo te rzeczy, które się od czasu do czasu również w naszych mediach pojawiają, też włos się jeży na głowie. Także to jest duży temat, nie rozstrzygniemy go tutaj. Natomiast wydaje mi się, że Niemcy dochodzą mniej więcej do takiego wniosku w tej chwili. Rosja jest stracona, więc idziemy w Europę Środkowo-Wschodnią, czyli w to tak zwane Trójmorze. Nawet miałem ostatnio kilka rozmów z niemieckimi analitykami, którzy pytali mnie, no a jak wy to z tym Trójmorzem, co wy tam robicie, tak? Bo oni, jak czasem przyznają, oni to już mają już plany rozbudowy infrastruktury Dunaju, odbudowy portów ukraińskich, także tam praca wre. Nawet jeśli niemieccy politycy nie są zbytnio przygotowani do takich wypowiedzi, to oni mają ekspertów, którzy im bardzo profesjonalnie różne rzeczy przygotują. Po czym okazuje się, że po naszej stronie nie zrobiono 1/5 tego, co tam już jest. To plan odbudowy Ukrainy, współpracy miast czy inwestycji, tak żeby to się zwróciło, a nie było tylko symbolicznym projektem albo jakąś obietnicą typu kolej wysokich prędkości między Warszawą a Kijowem, tylko żeby to było konkretne projekty na odbudowę w taki sposób, żeby też Niemcy zyskały przewagę jako inwestor na Ukrainie. To jest wycofanie się firm rosyjskich z ukraińskiego rynku stworzyło ogromną przestrzeń. I jak ten rynek będzie europeizowany, będzie Ukraina przyjmowana do Unii Europejskiej, powiedzmy w ciągu 10 lat, no to teraz ten wyścig startuje i to ich, myślę, najbardziej interesuje. Czyli cały ten region dużej Europy Środkowo-Wschodniej i Ukrainy, to jest 20 krajów, które mają potencjał gospodarczy dużo większy niż Rosja. Jeszcze 10 lat temu trudno było to powiedzieć, bo Rosja się rozwijała dosyć szybko, zanim zaatakowała Krym. O tyle teraz obroty Niemiec na przykład z Grupą Wyszehradzką są większe niż z Chinami. Także to jest podstawowy rynek niemiecki w tej chwili. Więc oni się tego myślenia liberalnego nie wyrzekli. Oni się nie wyrzekli przemysłu, dyplomacji biznesowej. Nadal będą to robić, robią to dobrze, są skuteczni i idą za nimi pieniądze. Więc jeśli u nas na przykład Fundusz Trójmorza nie potrafi ruszyć, zebrać 5 miliardów, to oni 5 miliardów wyciągają z kieszeni w tydzień. W ramach całego pakietu inwestycji sobie wyobrażam. Także w Polsce wyrośnie bardzo duży rywal w naszym regionie, w sytuacji, kiedy Niemcy te wszystkie moce przerobowe, które mieli na Rosję, rzucą na nasz region.
To właśnie, jeszcze za chwilę jeszcze do Polski, Chiny, bo to też się pojawia w pana analizie. Oni, Niemcy, w swojej analizie, w swojej strategii mówią o wzroście wielobiegunowości w polityce światowej. No i pojawiają się Chiny, tak pan pisze, jako partner, konkurent i systemowy rywal. Co to znaczy? No bo partner fajnie, no ale konkurent, systemowy rywal to jakby wróg, tak? Co się kryje za tymi trzema słowami? Jakie podejście Niemiec do Chin? No bo tam też są różne dyskusje. Czasami kiedyś Merkel mówiła chińscy przyjaciele, potem było mówione, że Huawei i tak dalej, i Tybet, i że Chiny no złe, no bo dyktatura. Jak, co tam zwycięża aktualnie w tym podejściu Niemiec do Chin?
To jest takie balansowanie. Zwróćmy uwagę już, że samo już mówienie o wielobiegunowości to na pewno już wkurzy Amerykanów i państwa zachodnie, które uważają, że Zachód jest wciąż najlepszy. A jednak mówienie o wielobiegunowości to jest mówienie o tym też, co mówił Putin czy inni przywódcy pozaeuropejscy, że to jest fakt po prostu, że kraje pozaeuropejskie zyskują na gospodarczej mapie świata. Więc z jednej strony Niemcy to akceptują, bo widzą, jak jest, widzą, jaki jest podział tortu w gospodarce światowej. Po drugie, jednak ten biznes się toczy, ale jednocześnie trzeba doprowadzić do tego, żeby Chińczycy w jakiś sposób powstrzymali Rosję, bo to jest główne zmartwienie w tej strategii. I dlatego nie ma tam potępiania Chińczyków, ale jest zwrócenie uwagi na to, że Chińczycy starają się podważać ład międzynarodowy oparty na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych, czyli mówiąc wprost, zachodnich, proliberalnych, ogłoszonych w 1945 roku w Nowym Jorku jako taki statut Organizacji Narodów Zjednoczonych. Także Chińczycy będą długofalowo chcieli jakieś swoje własne zasady promować. Już to tak naprawdę robią. Powołują banki, instytucje, szlaki handlowe, przekupują elity w różnych krajach, kupują porty, koncerny. Także są bardzo aktywni na rynku inwestycyjnym. Mówiliśmy też o tej drugiej stronie tego całego pakietu inwestycyjnego. Mówiliśmy o książkach generała Spaldinga na przykład, który bardzo krytykował właśnie tą ekspansję Chin jako podważającą jedność Zachodu. Ja mam wrażenie, że Niemcy to widzą, ale jednocześnie zarabiają na tyle w Chinach, że nie wierzą, że Chińczycy by z tego zrezygnowali, tak jak oni by nie zrezygnowali. Także ja mam takie wrażenie, jak niektórzy analitycy, że w tej chwili podejście Niemców do Chińczyków jest trochę tak, jak podejście Niemców do Rosjan 10 lat temu. Czy na przykład w strategii w 2016, czyli właśnie dialog i odstraszanie, czyli z jednej strony będziemy z wami współpracować, ale z drugiej strony nie przeginajcie, bo
ale czy skończy to się tak zwykle samo?
Źle kończy.
Myśli pan za 10 lat, no, że znowu się ogarną, że
zobaczymy,
jednak źle było?
Co się wydarzy wokół Tajwanu.
Okej. Okay. Panie doktorze, zapytam jeszcze, a może jeszcze chwila wasze głosy, Katka. Będzie ciekawie jak zawsze, gdy gościem jest doktor Pawłuszko, mój krajan. Pozdrawiam. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bogdan Lach, jest mecz siatkówki Polska-Słowenia, ale wolę telewizję iść pod prąd. Dziękujemy. Widzę, że na razie 0-0, chociaż jest po 24.
Dziękujemy.
Także możemy wam na bieżąco też przekazywać informacje. Panie doktorze, najważniejsze może w takim razie, już troszeczkę pan zaczął mówić, co z tej strategii wynika dla Polski? No bo widzieliśmy te zachowania Niemiec, że na początku oni przecież wojny to w ogóle twierdzili, że tylko hełmy dadzą, żadnej broni, potem przez miesiąc nie dali tych hełmów, no teraz już pomagają. No myśmy od samego początku jako Polska pomagali, przekazywali tą broń. Czy to jest zagrożenie? No bo jeżeli skupimy się na tych planach i na jakości, powiedzmy, naszych polityków, no to widzimy, że my konkurujemy, jak nie wiem, jak jakiś taki noworyż by wszedł do kasyna i próbował tam jakichś mistrzów ograć, nie mamy szans, tak? Ale no z kolei jak patrzymy na to, jak się Polska gdzieś tam ta strategia antyrosyjska, powiedzmy ogólnie przez ostatnie, nie wiem, 15 lat sprawdziła, a niemiecka prorosyjska, no to z kolei my mamy tą przewagę. Jak to, czy ta strategia jest zagrożeniem dla Polski, szansą dla Polski? Jak by pan to określił?
No my mieliśmy też taką trochę podobną do Niemiec strategię wobec Rosji. Jakieś 10 lat temu, może 15, czytałem bardzo ciekawy wywiad z dyplomatą, z Jarosławem Bratkiewiczem w Wyborczej kilka dni temu. Fenomenalny, bardzo państwu polecam, bo tam się zdarzają czasem właśnie dobre wywiady z kimś doświadczonym i na temat polskiego stosunku do Rosji przez tych kilkanaście lat. I Polacy też mieli chwilowo taki moment za rządów Tuska, zwłaszcza, że może się uda z tą Rosją jakoś dogadać, że ona będzie się chciała zeuropeizować, a może wtedy ten biznes nasz też skorzysta. Tylko że Putin zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie zmodernizować Rosji, więc postawił na twardogłowych, na FSB i na coraz ostrzejszą dyktaturę, zwłaszcza po powrocie w 2012 roku. Wtedy te marzenia się skończyły. Już Rosjanie nie byli zainteresowani rozmową z Unią, tylko zaczęli sobie wybierać państwa, z którymi będą rozmawiać. I postawili na przykład na Niemców. Niemcy stwierdzili, dobrze, to my będziemy rozmawiać w ramach Unii, reprezentując Unię, coś takiego. No ale to też się nie sprawdziło. Niemniej jednak te interesy były opłacalne, tylko że po aneksji Krymu stały się bardzo moralnie dwuznaczne. I rzeczywiście, jak pan redaktor wspomniał, tą skandaliczną postawę z tymi hełmami, z tymi takimi różnymi dziwnymi zagrywkami. Ja mam wrażenie, że oni naprawdę mieli problem nazwać to, co się stało. Że w tej chwili ta cała polityka musi zostać w jakiś sposób odwrócona. To przemówienie Zeitenwende kanclerza Scholza było takim sygnałem, żeby zmienić tą narrację, ale trwało jeszcze kilka miesięcy, zanim oni się ogarnęli, mówiąc kolokwialnie. Także ja podejrzewam, że oni będą coraz więcej inwestować w Ukrainie i coraz bardziej będą otwarci na nasz region. A to oznacza konkurencję dla Polski, bo jeśli mówimy o tym, co oznacza to dla Polski, to po pierwsze, na pewno fakt, że Niemcy są graczem, który ma ogromne możliwości wpływania na małe państwa, czy na forum Unii Europejskiej, czy gospodarczo poprzez biznes, czy poprzez rozmaite wspólne projekty. Niemcy są drugim na świecie donatorem pomocy humanitarnej i rozwojowej. Naprawdę dbają o ten taki swój PR, nawet jeśli nikt ich za bardzo nie lubi, to jednak są postrzegani jako wiarygodny partner. To jest coś, czego na przykład naszym elitom brakuje. Tak? Nawet jeśli prezydent Duda potrafił się zachować okej w czasie kryzysu wojennego, no to potem podpisuje jedną czy drugą ustawę, która łamie 13 razy polską konstytucję i jest za granicą skończony. On oczywiście będzie nadal zapraszany, będą tam różne opowieści, miłe słowa, no bo jest jednak przedstawicielem państwa, ale to jest jakby koniec już tej kariery międzynarodowej, także od tej strony charakterologicznej, tak? Czyli jak się zachować. W pewnych sprawach czasem politycy popełniają błędy, umieją się z tego wycofać, a tu wydaje się, że sprawy poszły zbyt daleko. Także nasze przywództwo jest dużo słabsze, co też pokazuje ten ostatni rok, jak politycznie wykorzystaliśmy ten okres wojny. Czy wzmocniona została pozycja Polski, czy nie? Mnie się wydaje, że została taka sama jak przedtem, bo Polska nie zyskała żadnej nowej pozycji w żadnym nowym procesie negocjacyjnym. Nie weszliśmy głębiej w unijne projekty zbrojeniowe. To, co mieliśmy przekazać sprzętu, no to przekazaliśmy, to jest bardzo dobry gest, ale no paliwo się powoli kończy, tych prostych rozwiązań typu dajemy stare czołgi. I za chwilę Ukraińcy po prostu będą omijać Warszawę w poszukiwaniu lepszych sprzętów, bogatszych partnerów, takich długofalowo, którzy też będą dozbrajać ukraińską armię w sprzęt typowo zachodni na całe lata. Także to jest też to. I więc te wątki technologiczne, ekonomiczne, także w sferze bezpieczeństwa długofalowo stają się bardzo ważne. Myślę, że Niemcy będą tutaj na pewno aktywne, czego nie widać za bardzo jeszcze po naszej stronie.
Na koniec tego wątku to zapytam w takim razie, po co pan doktor napisał tą recenzję, na co pan doktor liczy, czy to tylko tak czysto naukowo, czy liczy pan, nie wiem, na jakieś zainteresowanie tym dokumentem, nie wiem, polskiego MSZ-u, jakiś kontakt, jakieś konkrety, czy to jest bardziej takie no, wołanie na puszczy trochę do tych aktualnych polskich polityków?
Znaczy, ja nie przeceniam swojej roli w żaden sposób. Z jednej strony to jest rzecz naukowa, z drugiej, bo to jest moja praca też, tak? Jakby coś się dzieje na świecie, to ja o tym piszę i staram się to robić zgodnie z posiadaną wiedzą. Za moją pracę też płaci podatnik, więc chcę, żeby podatnik z tej wiedzy korzystał, że coś dostaje z powrotem. Bo to nie tylko są zajęcia, seminaria, projekty, jakieś zamknięte konferencje czy wykłady dla studentów, ale jest tego dużo, dużo więcej i za mało tego wypływa. Z drugiej strony rzeczywiście no, chciałem zwrócić uwagę na to, że można rozmawiać z sąsiadem, tak, że nie wypada tego przemilczać po prostu. Pamiętamy, co wynikło z przemilczenia zwycięstwa Joe Bidena dla Polski. No, tylko same złe rzeczy. Tak? Czyli za każdym razem, kiedy amerykańscy oficjele przyjeżdżali do Polski, Polacy się zastanawiali, czy amerykański oficjel czegoś nie powie, że my tutaj nie pogratulowaliśmy zwycięstwa w wyborach Bidenowi. Tak się kończą takie głupie zagrywki albo niedopowiedzenia, albo zaniechania, bo to czasami właśnie te charakterologiczne cechy mają kluczowy wpływ na politykę, zwłaszcza z dużymi graczami. Tak, bo tu nie chodzi o pietruszkę, tu chodzi o bezpieczeństwo Polski. Więc taka moja mała cegiełka, że dokładam się do dyskusji na ten temat.
Dziękuję bardzo serdecznie za tę pracę i za tą dzisiejszą analizę. Za chwilę przejdziemy do drugiej części programu, gdzie porozmawiamy o imigrantach. Teraz bardzo mocny temat, także w kwestii bezpieczeństwa, bo widzimy, co się dzieje we Francji. Także już za chwilę zostańcie z nami. Porozmawiamy teraz o imigrantach. Panie doktorze, na początek pytanie. Czy to, co pan obserwuje aktualnie w Europie, zamieszki Francja, nie pierwsze już tak, ale rozlewają się na Belgię sąsiednią, na Szwajcarię, na tą francuską część, francuskojęzyczną część Szwajcarii, czy to w jakiś sposób wpływa na analizy bezpieczeństwa, czy wpłynie w najbliższych latach na analizy szeroko pojętego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o państwa? Czy to jest nic nowego, no bo wiadomo, że tam się co jakiś czas awanturują?
I jedno i drugie, to prawda. Natomiast rzeczywiście jest problem z bezpieczeństwem wewnętrznym. To znaczy jest problem, też mówiliśmy o Niemcach, Niemcy też na to zwracają u siebie uwagę. Jest problem z ekstremizmami. Część z nich ma podłoże religijne, część podłoże socjalne, część podłoże etniczne i to może być wybuchowa mieszanka i widzimy to właśnie we Francji, że bardzo trudno jest zatrzymać takie protesty, bo każdy protestujący sobie dodaje jakąś swoją ideologię, a chodźmy zróbmy awanturę, a zaprotestujmy, bo nic się nie dzieje, albo protestujmy, bo nie zgadzamy się. Także jest bardzo dużo tutaj wątków i to jest ogromne wyzwanie, bo podczas tego typu protestów mogą się uaktywnić również przedstawiciele agentury, może dojść do werbunku, może dojść do zamachów terrorystycznych, prowokacji i tak dalej. Niedaleko szukać. Kilka dni temu w Szwecji ktoś spalił Koran. I dzisiaj, czy tam wcześniej, Turcja ogłosiła, że nie wpuści Szwecji do NATO. Właśnie z powodów takich symboli obyczajowych, obyczajowo-religijnych, różnych zachowań symbolicznych tak naprawdę, bo nie wpływa to na politykę bezpieczeństwa czy na kondycję armii, ale jednak wpływa na bezpieczeństwo wewnętrzne, na działania policyjne, na spadek zaufania do władzy, na wzrost populizmu, bo zaraz na gruncie tych protestów wyrastają populiści, zazwyczaj tacy bardziej prawicowi, antyimigranccy, którzy zaczynają mówić różne rzeczy o tożsamości, o tym, że trzeba odzyskać rynek pracy, że trzeba komuś tam zabrać pieniądze, a komuś innemu dać. No i to jest wyzwanie, z którym Europa się mierzy co najmniej od dekady. Jak to ktoś powiedział, nie wiem kto, nie pamiętam, ale to było tak, że trudne czasy tworzą mocnych ludzi, a dobre czasy tworzą słabych ludzi. Jakoś tak to szło. I teraz mamy wygodne czasy w miarę w Europie Zachodniej. W związku z tym jakieś właśnie nawet małe rzeczy mogą posłużyć za pretekst do wielkiej awantury, bo ludziom po prostu jest chyba za dobrze. Mhm.
Mnie interesuje, pan jako ekspert do spraw bezpieczeństwa, może to nie jest do końca, bo to wiadomo, jest wiele różnych gałęzi, ale jak analizy na temat bezpieczeństwa zapatrują się właśnie na sytuację w takich państwach zachodnich, gdzie już ten temat imigrancki jest, wydaje się, nie do cofnięcia? Bo okej, w Polsce jeszcze może jesteśmy na razie w przededniu tego, tak? Czy to się może dopiero za, nie wiem, za 5-10 lat wydarzyć, ale w takiej Francji, pan doktor wspomniał, Niemcy, Szwecja, Anglia pewnie też, tam już jest tylu tych imigrantów z przeróżnych agresywnych krajów, kultur, że no, nie da się ich, nie wiem, wygonić teraz, relokować wszystkich. Oni już tam żyją, mają dzieci, często już dorosłe. No, to jest trochę taka beczka z prochem, no bo przecież na przykład trwa wojna teraz w Ukrainie już i nagle rozpoczynają się takie protesty we Francji i rozlewają się i jest problem. Przecież gdyby to się przelało na całą Europę, no to Ukraina też mocno by po tym dostała. Czy jest w ogóle, jakie są remedie, jakie leki, znaczy chodzi mi, jak eksperci do spraw bezpieczeństwa zapatrują się na ten problem, jak go rozwiązać? Czy da się go w ogóle rozwiązać, żeby Francja z powrotem była takim, nie wiem, czy Francja ogólnie kraje zachodnie, bezpiecznym krajem jak te, nie wiem, 20 lat temu.
Tak, to jest problem nie tylko francuski, to jest problem w Belgii, w Holandii, trochę w Skandynawii, ostatnio też w Hiszpanii i we Włoszech, zwłaszcza południowych. Także to jest bardzo złożony i długofalowy problem, ponieważ on ma związek z kolonializmem, z tym, że część państw, metropolii, z byłych metropolii stworzyła pewne ścieżki migracyjne dla osób z dawnych kolonii, z Afryki, z Azji, i te osoby mają możliwości osiedlania się, miały przez dekady możliwości osiedlania się. Teraz oni mają dzieci, którzy czują się trochę odizolowani, trochę etykietowani, mają gorszy zawód, gorsze wykształcenie. A jednocześnie no, też chcieliby być może być częścią tych społeczeństw, ale pewne czynniki kulturowe im na to nie pozwalają, czy nawet takie socjologiczne czynniki, prawda, czy zamieszkiwanie w jakichś gettach etnicznych na pograniczach dużych miast. Także jest to problem przede wszystkim zorganizowaną przestępczością, tak? Bo ci ludzie nie głodują, ci ludzie nie mają problemów z pracą, ale mają problem z akulturacją, czyli z przyjmowaniem pewnych norm, ponieważ cały czas funkcjonują w obrębie swojej grupy takiej etniczno-kulturowej, w obrębie swojej religii, która no, jest raczej inna, deklaruje inne ideały niż państwo świeckie, takie jak we Francji. Także to jest gotowe podłoże dla wojny kulturowej. To, co państwo może zrobić, to jest możliwie szeroko włączać ludzi w system edukacji, edukować przez media, także dorosłych, zanim poleje się krew po prostu. Natomiast jeśli już dochodzi do rozruchów, do protestów, no to starać się o deeskalację, tak, żeby te protesty nie były związane z jakimiś tematami rasistowskimi ze strony Europejczyków, bo to tylko pogorszy sprawę. Tak więc do przemyślenia jest ten model polityki migracyjnej, który Europa Zachodnia przyjęła w czasach gastarbeiterów, w czasach zimnej wojny jeszcze. I teraz widzimy tego skutki, które chyba nie do końca zostały przewidziane. Bo rynek pracy jest, praca jest, zabezpieczenie socjalne jest, emerytury są. Także są możliwości dla tych osób, której nie mieliby w swoich krajach pochodzenia. Ale tak naprawdę no są też te czynniki, tak jak u nas jest troszeczkę dyskusja o tych sprawach takich symbolicznych, kulturowych, kto jest zdrajcą, kto patriotą i tak dalej. Tamta dyskusja ma jeszcze dodatkowo wymiar etniczny i to po prostu dolewa oliwy do ognia i od czasu do czasu tego typu protesty będą się pojawiać, a populiści będą na tym żerować. To, co to oznacza dla służb, to jest wzmożona praca operacyjna dotycząca obserwacji osób, grup, nawet zbrojnych, które się kształtują w tego typu wydarzeniach. Tak samo jak monitorowano Europejczyków, którzy dołączali do państwa islamskiego na Bliskim Wschodzie. Tak samo teraz no, służby muszą być dużo bardziej aktywne, bo może dojść po prostu do prowokacji, do zamachów, tak jak kiedyś w Nicei, gdzie człowiek ciężarówką rozjechał kilkadziesiąt osób. Bo to bardzo szybko delegitymizuje państwo, jeśli państwo nie zapobiega tego typu wydarzeniom. A tak zupełnie ze spraw technicznych, no to jest wzmocnienie zdolności informatycznych i sprzętowych żandarmerii czy policji, bo widzimy, że to są poważniejsze wydarzenia niż burdy na trybunach.
Mówił pan też, pan doktor, o kwestii kolonii, tak, że te państwa miały kolonie, no i jakby Francja na przykład, no to zawsze miała gdzieś tam, była wielokulturowa, no ale na przykład taka Szwecja, no to sama sobie ściągnęła tych przecież imigrantów, znaczy w sensie sami przyjechali. Mnie na przykład jeszcze odnośnie tych zamieszek, tego co pan doktor powiedział o tym fiasku tej polityki już wieloletniej, tej edukacji na przykład, no to przypominały mi się te zamieszki po meczu na Mistrzostwach Świata Belgia-Maroku, gdzie Maroko wygrało i tam się awanturowali w Belgii ludzie, którzy już urodzili się w Belgii, jacyś tam właśnie uchodźcy, pochodzenia gdzieś tam marokańskiego na przykład, ale oni byli wychowani, urodzeni w Belgii, mieli pieniądze, mieli edukację, wszystko, a jednak się w ogóle nie asymilowali. I tu mamy pytanie naszego widza. Jak pan doktor myśli, czy ktoś za tym stoi, za takimi zamieszkami akurat w tym momencie? No bo one wydaje się, że wybuchają gdzieś tam z jakiegoś, no, nie chcę mówić, że śmierć jest błaha, ale błahego powodu jedna osoba gdzieś tam zginęła we Francji, tak? Jakiś jeden został zastrzelony przez policjantów, chyba chciał uciekać z radiowozu, coś takiego. No i nagle mamy protesty cała Francja, Belgia, Szwajcaria, no prawie że jak wojna. Czy to się tak po prostu dzieje, bo ci ludzie tam po cichu się szczerze nienawidzą i wystarczy tylko iskra, tak jak kiedyś na Bałkanach przed tą wojną w Jugosławii w latach 90. Czy ktoś jednak za tym stoi, że to się tak na przykład rozprzestrzenia? Jakie jest pana zdanie? Jakiś Erdogan na przykład?
No na pewno tak? Jako ludzie jesteśmy podatni na takie zarażanie emocjami, zarażanie afektywne, czyli naśladujemy osoby, mamy empatię. I jak coś nam się nie podoba, to właśnie wystarcza czasem właśnie taka iskra. Podobnie było w Stanach Zjednoczonych, gdzie policjanci udusili przypadkiem jakiegoś czarnoskórego obywatela i był cały ruch potem Black Lives Matter i rzeczywiście były rozruchy też na podłożu rasowym w Stanach Zjednoczonych, ponieważ zdecydowanie ostrzej traktuje, zdaje się, policja osoby inne niż białe wciąż. I to rzeczywiście wywołało wielomiesięczne rozruchy. I tutaj może być podobnie. Wystarczy zdjęcie, wystarczy film, wystarczy deklaracja, wystarczy ofiara. I wystarczy tak naprawdę zapowiedź w internecie, że coś się będzie działo i ludzie wychodzą. To może być nawet anonimowa osoba, która mówi, że idziemy pod rynek, tak? Kto z nami, na jakichś grupach na Facebooku czy w różnych innych miejscach, tak? I to jest reakcja lawinowa po prostu, czyli nagle ludzie przekazują sobie te informacje szeptem czy głośno, czy przez telefon i potem się nagle pojawia kilka tysięcy osób w jakimś miejscu, a jak jest kilka tysięcy osób, to są gotowi zostać, przyjść też na następny dzień i przyprowadzić kolejnych znajomych. Bo ludzie chcą w czymś uczestniczyć, chcą być po jakiejś stronie, chcą mieć słuszność, chcą być przeciwko władzy opresyjnej. A niektórzy po prostu z ciekawości dołączają, tak? Bo akurat jest burda, bo akurat jest jakaś awantura, no to sfilmujemy, coś może będzie fajnie, tak? Także tutaj są rozmaite motywacje. Na pewno część z nich ma charakter kryminalny, część z nich ma charakter patriotyczny. Przy takim wymieszaniu na pewno korzystają na tym, jak już wspomniałem, populiści, tak? Bo widzimy, że no, plądrowanie sklepu czy kradzieże to nie jest specjalnie patriotyczne zachowanie. Albo rzucanie kamieniami w radiowóz, gdzie ten radiowóz nic nam nie zrobił, no to trudno zrozumieć. Ale kto nie widział polskiej grupy kiboli atakującej czy wyzywającej policję bez powodu, no to ten niech pierwszy rzuci kamieniem. Także to jest powszechny mechanizm. Jak ludzie w grupie czują się silniejsi, im jest ich więcej, tym mają większą siłę. To jest tak zwana psychologia tłumu. W Polsce mieliśmy inny przypadek niedawno, prawda, po stronie opozycyjnej był marsz 4 czerwca. Tutaj akurat emocje były bardzo pozytywne wokół tego marszu 4 czerwca, więc on oddziaływał z kolei bardzo pozytywnie na jakąś sferę. Ale wyobraźmy sobie, że pojawia się jakiś marsz, gdzie ktoś został skrzywdzony albo policja w Polsce kogoś pobiła na śmierć, bo takie przypadki też się zdarzały w ostatnich latach. Mogłyby to być wystąpienia gwałtowne, agresywne również w naszym kraju, chociaż nawet bez tego wątku kolonialnego, postkolonialnego, imigranckiego, bo tak po prostu działa psychologia tłumu. Ludzie chcą coś zrobić, nie bardzo mogą wpłynąć na władzę, ale mogą wyjść na ulicę. A jeśli są efekty i władza musi się przed czymś cofnąć, to ludzie nabierają przekonania, że to działa. Także rzeczywiście no, jest to kryzys duży, wizerunkowy i nie tylko dla prezydenta Macrona. I była już reakcja Niemiec, które no, wycofały się z niektórych wizyt państwowych, widząc, że no, Macron no, zdecydowanie osłabł i zdaje się nie kontrolować sytuacji do końca.
To porozmawiajmy teraz o polskim podwórku, no bo zdaje się to było w niedzielę chyba, pierwszy ten filmik Donalda Tuska, w sobotę albo w niedzielę, wydaje mi się, że w niedzielę. Pierwszy Donald Tusk poruszył temat, że PiS przygotowuje się do pozyskania, do wprowadzenia do Polski większej ilości imigrantów, tak, krajów, z krajów arabskich, tam wydawanie łatwiejszej ścieżki uzyskiwania pozwoleń na pracę, teraz PiS tam się, czy na pobyt, PiS się z tego po tym pierwszym filmiku wycofuje, bo tam miało być także nie konsulaty. Dotychczas możliwość składania takich wniosków o wizę w MSZ-cie mieli tylko Białorusini. Oni teraz, PiS chciał rozszerzyć właśnie tą dla ludzi z Iranu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Pakistanu, Indii. No o tym Donald Tusk mówi. Potem jest, mamy wtedy w międzyczasie odpowiedź jeszcze premiera Morawieckiego, że to hipokryzja, no bo tutaj Tusk popierał zawsze Niemcy i tych imigrantów, jego politycy i tak dalej, Janina Ochojska, to wszystko wiemy. No i wczoraj, chyba tak wczoraj, mamy drugi ten filmik Donalda Tuska pokazujący z kolei ten wykres tych pozwoleń na pracę dla... Możemy zobaczyć zresztą może w sumie krótko fragment tego wystąpienia byłego premiera.
Od kilku dni cała Polska dyskutuje o polityce masowej imigracji prowadzonej przez rząd PiS. I codziennie na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty. Spójrzcie choćby na ten wykres. Oto zezwolenia na pracę wydane w państwach, tak zwanych państwach muzułmańskich za czasów Platformy Obywatelskiej i spójrzcie, jak to wygląda za czasów rządów PiSu. To jest rok 2022, ponad 135 tysięcy. Wiecie, że PiS wydał zezwoleń na pobyt więcej niż Francja i Niemcy razem wzięte. Tak mówią statystyki europejskie. Ale prawdziwą bombę dopiero nam szykują. Mam tu w ręku rozporządzenie przez nich przygotowane, zgodnie z którym w przyszłym roku chcą rozpatrzeć co najmniej 400 tysięcy wniosków wizowych, głównie w państwach Azji i Afryki. A jeśli damy im całą kadencję, to tych wniosków rozpatrzą grubo ponad milion. To będzie taki prawdziwy milion Kaczyńskiego.
Zobaczycie za jakiś czas, że my ten wątek poruszaliśmy już 4 lata temu, ale to za chwilę. Panie doktorze, zadam panu pytanie właśnie, które zadajemy naszym widzom. Kto lepiej zabezpieczy Polskę przed imigrantami? Kaczyński czy Tusk? Oczywiście to jest takie skrótowe pytanie, ale uszczegółowiając, czy postrzega pan to, co się dzieje, jako tylko paliwo wyborcze, że Platforma zobaczyła, że jeżeli oni nie ruszą tego programu, to za chwilę PiS ich oskarży, że są proimigranccy i wygra na tej fali, na tym pokazywaniu, no zobaczcie, jak Platforma będzie rządziła, to będzie tak jak we Francji wybory. I dlatego Tusk idzie w tą dosyć nietypową, jak dla swojej partii, dla swoich zwolenników, narrację. Czy, nie wiem, widząc to, co się dzieje we Francji, oni jakoś zmienili zdanie, no i zobaczyli, że rzeczywiście przyjmowanie imigrantów to jest ryzykowna sprawa?
Na pierwszym planie to jest oczywiście rywalizacja polityczna, to jest marketing polityczny. PiS wygrał na uchodźcach w 2015 roku, a teraz Tusk stara się wybić im tą broń z ręki, bo widać ewidentnie, że Kaczyński znów po to sięgnął. I jak patrzyłem na wyniki sieciowe, to ten filmik Tuska miał, ten pierwszy, ponad 10-krotnie większą oglądalność niż filmik premiera Morawieckiego. Także została partia rządząca zepchnięta do defensywy. Po pierwsze tym, że przejęto narrację, po drugie tym, że odwrócono troszeczkę kota ogonem, to znaczy teraz nagle PiS okazuje się partią proimigrancką. To jest jedna z podstawowych zasad marketingu politycznego, czyli bij przeciwnika tam, gdzie jest najsilniejszy, żeby on się musiał tłumaczyć, dlaczego czegoś nie zrobił. Pamiętamy kilka lat temu, kiedy PiS przejmował władzę, Platforma bardzo wtedy się chwaliła dorobkiem 8 lat rządów, bogactwem, modernizacją, stadionami i tak dalej, a PiS poruszył wątek tym, że nie podzieliliście się z ludźmi, ludzie nic z tego nie mają i tak mówicie o bogactwie, a proszę bardzo, my tu mamy 500+ dla każdego i ludzie to chwycili. W tym momencie to jest podobny mechanizm, o ile PiS przez lata przedstawiał się jako partia antyimigrancka, przychodzi Tusk i uderza w ten najsilniejszy atut Kaczyńskiego, właśnie w ten taki konserwatyzm obyczajowy Polaków i te obawy przed tą masową imigracją, a PiS się podłożył, tak? Czyli jakby rzeczywiście ściągnięto przez te lata setki tysięcy osób spoza Europy, plus miliony imigrantów z Ukrainy. I to jest rzeczywiście teraz trudny orzech do zgryzienia dla PiS-u, bo jak teraz wyjść, no jak nie ugryźć własnego ogona w ten sposób, tak? Więc prawdopodobnie ten spot zmusi Prawo i Sprawiedliwość do zmiany kierunku albo tematów kampanii wyborczej. Dodam jeszcze jeden szczegół marketingowy. Otóż Tusk wie, że ludzie pojechali na wakacje. To znaczy, że nie będą oglądać programów telewizyjnych, nie będą oglądać za bardzo internetu, nie będą przychodzić na wiece polityczne, więc zrobił to na TikToku, który ma bardzo dużą prędkość, jeśli chodzi o docieranie do opinii publicznej. I jeszcze to opublikował na Twitterze, więc zerknięcie na to zajmuje dosłownie kilkanaście sekund, wchodząc w telefonie na dowolny serwis informacyjny. Tak więc to jest też skuteczna metoda mobilizacji własnych wyborców w czasie wakacyjnym. To też jest dosyć sprytne. Natomiast jeśli chodzi o sam temat imigrantów, ja mam wrażenie, że to jest jednak wrzutka typowo wyborcza, to nie jest główny problem w tej chwili w Polsce, ci migranci. Naszym problemem jest wojna, to co po wojnie, problem braku środków na inwestycje, problem braku pracowników i parę jeszcze innych problemów, problemy emerytalne, problem z inflacją, ale politycy nie chcą rozmawiać latem o skomplikowanych kwestiach, lepiej pogadać o sprawach symbolicznych, obyczajowych, i tego typu właśnie budzących skrajne emocje. Dlatego i Tusk, i Kaczyński będą w tym celować, tak myślę. I to marginalizuje ich rywali. Dochodzi do polaryzacji. Prawdopodobnie we wrześniu będziemy mieli dwie duże partie po 30-parę% i małe partie na tym tracą.
No, potwierdzenie, bo ten sukces rzeczywiście Donalda Tuska marketingowy jest niezaprzeczalny, no bo raz, że PiS po tym jednym dniu się wycofał z tych swoich planów, czyli przyznał się do błędu. No a jak rzeczywiście patrzę na te filmiki, to ten pierwszy 5,4 miliona na Twitterze, nie wiem, TikToka nie mam, a drugi ma milion. Teraz zobaczycie Państwo, że my ten temat w telewizji Idź Pod Prąd omawialiśmy już 4 lata temu. Zobaczcie nasz materiał z 2019 roku.
Rząd PiS przyjął najwięcej imigrantów w Unii Europejskiej. Nie wierzysz? Prawo i Sprawiedliwość obiecywało podczas kampanii wyborczej, że nie przyjmie imigrantów. Zaufaliśmy im. Jednak kiedy doszli do władzy, oszukali nas. W roku 2017 za rządów PiS Polska wydała imigrantom najwięcej pozwoleń na pobyt spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Prawie 700 tysięcy. Liczba wydanych imigrantom pozwoleń na pobyt w państwach Unii Europejskiej w rok 2017. Islam stał się częścią Niemiec. Nadal będziemy przyjmować imigrantów. Państwa narodowe powinny być obecnie gotowe do oddania suwerenności. Mam absolutnie pozytywne zdanie o Merkelowej. Liczba legalnie przebywających w Polsce islamskich imigrantów. Rząd wyrzuca Polaków za granicę, a na ich miejsce sprowadza imigrantów. W latach 2015-2017 rząd PiS wydał imigrantom 1 800 000 pozwoleń na pracę. Także imigrantom z państw islamskich, Pakistanu, Azerbejdżanu, Turcji. Jesteśmy na dobrej drodze, aby zawrzeć porozumienie o zatrudnieniu Filipińczyków. Filipiny delegują około 10 milionów obywateli. Liczba wydawanych przez Polskę pozwoleń na pobyt dla osób spoza Unii Europejskiej. Skutki przyjmowania imigrantów. Od roku 2015 państwa Unii Europejskiej zaczęły masowo przyjmować islamskich imigrantów. W wyniku tego w Unii Europejskiej nastąpił ogromny wzrost liczby zamachów terrorystycznych dokonywanych przez islamistów.
Styczeń roku 2019 powstał ten materiał. Panie doktorze, pan mówił oczywiście, że teraz mamy ważniejsze tematy, no ale patrząc długofalowo, no to ten temat migrantów na pewno jest, tak? No bo to za 10-15 lat może już być nie do odwrócenia. Jak to jest z tym PiS-em? No bo on, tak jak pan powiedział, doszedł do władzy na właśnie antyimigranckich w 15 roku wypowiedziach, na przykład czy wcześniej, jeszcze w 14 już też Kaczyńskiego. No po czym, no to są dane Eurostatu, Europolu, to cośmy dawali o tych zamachach. Donald Tusk też jeszcze publikuje te dane pozwoleń na pracę. Tam pisowcy się bronią, że to nie są za duże dane, bo to są jakieś tam tylko wnioski, a w rzeczywistości decyzji jest mniej, no ale to też jest ich dużo, tak? Czy to rzeczywiście, jak to jest z tym PiS-em? Czy ten rynek polski jest rzeczywiście tak ubogi, że potrzeba tych pracowników i koniecznie ich trzeba ściągać z tych państw islamskich, bo nie wiem, bo są tam najtańsi, czy jacyś tam? Tak się po prostu opłaca PiS-owi, czy to jest, stoi za tym jakaś głębsza myśl hipokryzja, tak jak na przykład pisze Roman Giertych, że tutaj tak szczują na imigrantów, tak jak on to mówi, nie chcą tej przymusowej relokacji, żebyśmy tam nie płacili Unii za tam, nie wiem, ile tam było, 20 tysięcy złotych za imigranta, już zapomniałem teraz tą kwotę, ale jakaś taka mniej więcej. Jaka jest pana zdaniem prawda w tym temacie?
Wydaje się, że no, jest tutaj pewien problem ze spójnością polityki partii rządzącej, a z drugiej strony wielokrotnie obserwowaliśmy coś w rodzaju odwracania znaczeń. Czyli mówimy, że walczymy o sprawiedliwość, a łamiemy prawo. Mówimy, że pomagamy Ukraińcom, a wspieramy Rosję. Mówimy, że coś tam walczymy o coś tam, po czym robimy coś kompletnie przeciwnego. Także było bardzo dużo, trzeba by po prostu usiąść i to spisać, tych
sama
niespójności.
Sama nazwa partii też jest taka właśnie odwracająca.
Taka trochę ironiczna, taka. Tak, więc to jest dosyć dziwne, ale to w polityce działa. Znaczy odwracanie znaczeń, projekcja na przeciwnika swoich fantazji, czyli no, Być może rzeczywiście ktoś w PiS-ie stwierdził tak, sprowadźmy imigrantów, będą problemy kulturowe, no to w każdej dowolnej kampanii wyborczej przedstawimy się jako obrońcy obywateli, a ta banda lewaków, która tam biega z woreczkiem, z ciuszkami dla imigrantów, to się ośmieszy tylko, tak? Więc na pewno część strategów marketingowych tak właśnie pomyślała, tak, że stwórzmy problem, a potem powiedzmy, że to nie my, tylko że to jest wina Unii, bo granica, Frontex i tak dalej, to jest wina Unii. Powiemy, że Unia nas zmusza do tego. Zresztą to było mówione nawet jeszcze w zeszłym tygodniu, mimo że nic takiego nie miało miejsca. No ale obywatele nie mają jak tego sprawdzić. No kto wchodzi na stronę Komisji Europejskiej no, w Polsce? Także no prawie nikt, tylko specjaliści od prawa europejskiego i tak dalej. Także to jest takie raz odwracanie znaczenia, dwa bohaterska walka z problemami, które się samemu stworzyło, co my akurat jeszcze z PRL-u kojarzymy. Także jest coś, jest w tym taki paradoks. Natomiast mnie się wydaje, że to rzeczywiście było zamierzone. Inna sprawa, że rzeczywiście rynek pracy potrzebuje dodatkowych rąk do pracy. My mamy naprawdę szczęście, trochę w nieszczęściu Ukraińców, że tyle milionów osób spoza Polski chce u nas przebywać, pracować w różnych zawodach i tak dalej, kształcić się, zostawać, kupować mieszkania, płacić tu podatki. To jest coś, co jeszcze 20 lat temu wydawało nam się nienormalne. No, emigrowaliśmy my przede wszystkim, tak, do państw Europy Zachodniej. A teraz Polska po 20 latach w miarę stabilnego rozwoju gospodarczego też staje się takim krajem docelowym. Ja mam studentów z 15 państw czy 20, także w Opolu, a Opole to nie jest metropolia. Także bardzo wiele osób wybiera nasz kraj też z powodów edukacyjnych, bo jest troszeczkę taniej niż w Niemczech, Szwajcarii, Francji czy Belgii. Poza tym jest tutaj spokój i jest praca. Także to też przyciąga bardzo wiele osób. Jest bardzo dużo nowoczesnych firm, nowoczesne stadiony, centra handlowe, nowsze niż w Europie Zachodniej, były wybudowane parę lat temu. Także z perspektywy imigrantów Polska staje się dobrym miejscem do życia, dobry klimat, możliwość rozwoju i tak dalej. Natomiast używanie czynnika właśnie takiego, że ktoś nam zagraża, bo jest innej kultury, koloru skóry, religii i tak dalej, no może rodzić niebezpieczne konsekwencje, tak? Bo ludzie przede wszystkim szukają tego, czego się boją, przed tym przede wszystkim się zabezpieczają i stworzenie atmosfery grozy, tej figury imigranta, który zgwałci i zabije, może też długofalowo doprowadzić do podziałów i przemocy. Także długofalowo nie szedłbym w tą stronę, zdecydowanie, tylko właśnie akceptować to, żeby ta migracja była według jakiegoś planu, według jakiejś polityki, a my nie mamy za bardzo skutecznej polityki migracyjnej, bo gdybyśmy ją mieli, to by nasz rząd nie proponował takich bubli, prawda?
No przed chwilośmy rozmawiali, że nie mamy też polityki na przykład bezpieczeństwa, także no mało którą politykę my mamy skuteczną, znaczy może w obsadzaniu swoich tam członków rodziny w spółkach Skarbu Państwa, to tu myślę, że jest to rozwinięte na poziom mistrzowski. Ja jeszcze pytam o Donalda Tuska, bo on poszedł w taką właśnie narrację troszeczkę, jak pan mówi, oczywiście nie tymi słowami, no ale to niedużo brakuje, żeby sobie dośpiewać, no bo słowo islamski w pierwszym filmiku tam się pojawia, nie wiem, z 5 czy 10 razy, nawet przy nazwach państw, Islamska Republika tam Pakistanu i tak dalej. Donald Tusk celowo właśnie to mówi. Przecież wielu jego zwolenników, no to są właśnie ludzie, którzy tam twierdzą, że to są tam inżynierowie, lekarze, biedni ludzie, przyjmujmy i tak dalej. On się nie boi utracić tego elektoratu. Przecież mówili jeszcze niedawno o wspólnej liście opozycji. No i teraz ciężko sobie wyobrazić, że nagle Lewica pójdzie razem z Platformą czy z Tuskiem, którego to będzie myśl przewodnia. Czy to on tylko tak chwilowo, czy na poważnie? Jakie jest pana zdanie? Czy już musiał, bo inaczej by go tymi imigrantami zjedli?
Ja myślę, że tak. Znaczy, tutaj jest kilka wątków. Ja może zwrócę uwagę na to, że Tusk pewnie przekalkulował. Dobrze, to teraz damy Lewicy te 2%. Okej. Okay. niech tam jacyś urażeni się przeniosą do lewicy. Natomiast dużo bardziej szokująca dla wielu obserwatorów czy osób, które obejrzały ten filmik, jest to, że Tusk straszy. On zawsze był taki raczej, odkąd wrócił do Polski, on był raczej taki pozytywny, krytykował PiS, ale raczej starał się inspirować, budzić nadzieję, budował sobie w ten sposób taką pozycję perspektywicznego lidera. A teraz widzimy nawet ten wyraz jego twarzy, on jest taki groźniejszy, on jest, to nie jest w dużym pomieszczeniu, obraz jest wąski, bo to no, też ma skupiać uwagę odbiorcy i on trochę straszy tą swoją mimiką, więc jakby przejął też tą retorykę, wytrącając broń PiS-owi z ręki, przejął trochę tą jego retorykę, prawdopodobnie licząc na wyborców Konfederacji i Trzeciej Drogi, bo tutaj odbijanie elektoratu już się zaczęło. Przykładem była dyskusja Mentzena i Petru kilka dni temu w internecie, którą Petru zdecydowanie wygrał, medialnie przynajmniej. Także myślę, że tutaj liberałowie starają się być bardziej ofensywni i agresywni w punktowaniu władzy. No a że władza się podłożyła z tymi migrantami, no to zdecydowanie na tym wygrywa Tusk w takiej chwili i marginalizuje opozycję, więc ale w tej sytuacji myślę, że lewica troszeczkę może zyskać, bo lewica w ostatnich tygodniach jest praktycznie niewidoczna w głównym nurcie.
No, ale z lewicą to też tam jest śmieszne, są, bo ostatnio była ich konferencja i tam właśnie, że kobiety na pierwszym miejscu i tak dalej. Widziałem ostatnio ciekawy wywiad chyba z posłem Biedroniem i tam mu ta pani w Radiu Z mówi, no ale wy macie trzech przewodniczących, chyba tam żadnej kobiety nie ma, żadnych parytetów tam na tych ich listach też nie było. No on tam strasznie się wił, mówił, że tym razem tu będą, ale rzeczywiście też był problem z lewicą. Zobaczmy sobie teraz wyniki waszej sondy, jak wy oceniacie, czy ktoś, kto lepiej rozwiąże problem migrantów. Były trzy odpowiedzi, Kaczyński, Tusk, żaden. Jak głosowaliście? Zobaczmy. Mamy prawie 300 głosów, 14% Kaczyński, 8% Tusk, 78% żaden. To znaczy, że nie macie wielkich nadziei co do tych dwóch polityków. Dziękujemy wam za wasze głosy. Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy komentarz. Był z nami doktor Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy.
Dziękuję państwu.
A my przechodzimy już do ogłoszeń. Dziękujemy wam za wsparcie. 1000 gitar zagrało w czerwcu, 1000 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Dziękujemy wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Tak jak widzicie, jesteśmy niezależną telewizją. Prosimy was o polubienie naszego dzisiejszego odcinka, subskrypcję naszego kanału, udostępnianie na swoich mediach społecznościowych, no i o wsparcie, no bo tu się nic za darmo nie dzieje. Tak jak widzicie, często publikujemy materiały, które pokazują, na co idą wasze pieniądze, jak telewizja Idź Pod Prąd się rozwija. Także jeżeli chcesz dołożyć swoją cegiełkę do tego, co obserwujesz, prosimy wejść na stronę idzpodprad.pl/wsparcie. Tam znajdziesz szczegóły. Jesteśmy także na Patronajcie. Przypominamy także o wysyłce Nowego Testamentu. Możemy, jeżeli jeszcze nie czytałeś tej najważniejszej księgi na świecie, możemy ci ją wysłać. Płacisz tylko za wysyłkę idzpodprad.pl/sklep. Tam znajdziesz szczegóły. Co jeszcze z ogłoszeń? Wydarzenia na Facebooku Śpiewaj Razem z Nami. Co niedzielę w okolicy Placu Litewskiego w Lublinie możecie się z nami spotkać w okolicy godziny 17 i razem pośpiewać. Byliśmy już dwukrotnie. Bardzo fajne wydarzenie. Dzisiaj w telewizji Idź Pod Prąd o 17 serwis, a o 18 dogrywka. Wywiad z pastorem Northland Church, Austinem Gusem Davisem, Augustinem, przepraszam. To jest między innymi, jak widzieliście film Krwawy Diament, to jest pastor i jego klimaty. On stamtąd pochodzi. Bardzo wiele ciekawych opowieści na ten temat. Zachęcamy jeszcze do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 533 906 230, odbiera pastor Paweł Machała, albo 536 813 435 pastor Michał Fałek. Ja się będę z wami już żegnał. Widzimy o 17. Dziękuję wam za uwagę.